W Radiu RMF24 w programie popołudniowym teraz o wizycie ambasadora rosyjskiego w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wciąż czekają w naszym szefostwie dyplomacji na przedstawiciela Rosji. Oczywiście jego wizyta ma związek z tym, co działo się w weekend, czyli z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Razem z nami teraz Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, były ambasador, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dlaczego MSZ wzywa ambasadora Rosji w sprawie rosyjskiej rakiety? Jak sam minister Sikorski przyznaje, pewnie usłyszymy od niego sporo demagogii. Po co w takim razie takie wezwanie?
No to jest pewien zwyczaj dyplomatyczny, że wzywa się ambasadora w sytuacji, kiedy następuje coś, co można definiować jako sytuację kryzysową. No tutaj nastąpiło coś, co można zdefiniować jako sytuację kryzysową, bo wleciał obcy obiekt powietrzny. Wobec tego no jakoś musimy zasygnalizować nasze niezadowolenie, prawda? I to takie wezwanie ambasadora zwykle dla samego ambasadora jest mało przyjemne, a upublicznienie tego wezwania jest dodatkowym wzmocnieniem komunikatu, że no jest niedobrze. Jest niedobrze, coś dzieje się nie tak, jak powinno, wobec tego no musimy zareagować.
Ale rozumiem, że to się wszystko rozgrywa w sferze gestów, no bo my będziemy pewnie wzywać Rosję do zaprzestania tego typu działań terrorystycznych, a rozumiem, że to w ogóle nie zmieni zachowania Rosjan pewnie.
No najprawdopodobniej nie. No nie sądzę, żeby to wpłynęło w sposób znaczący na stronę rosyjską. Natomiast no jest to powiedzenie, widzimy, że robicie świństwo. Widzimy, że robicie coś, co jest, nie mieści się w normach relacji międzynarodowych.
Czy to jest najpoważniejszy z takich środków dyplomatycznych, jakie można zastosować, panie ambasadorze?
No jest to taki, powiedziałbym, typowy gest. No poważniejszym to już może być wydalenie ambasadora, czy obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych i tak dalej. To oczywiście tych gestów dyplomatycznych jest sporo, natomiast w takich codziennych relacjach to wezwanie ambasadora i upublicznienie tego, powtarzam, bo wersją soft to jest, że ambasadora się wzywa, natomiast nie daje się komunikatów do mediów. Mi się zdarzała taka sytuacja, że czyli wersja pośrednia, że byłem wzywany, natomiast nie dano na ten temat komunikatu do mediów.
A czy powinniśmy Rosji przekazać, tak chociażby sugeruje szef litewskiego MSZ-u, że rakiety lub pociski będą zestrzeliwane, takie, które przekroczą granicę, czy to Litwy, czy Polski?
Znaczy to prawdopodobnie się znajdzie w tym komunikacie, bo znalazło się w wypowiedziach publicznych przecież na ten temat, że zachowujemy prawo do zniszczenia obiektu, który znajdzie się nad naszym terytorium.
Panie ambasadorze, minister...
Myślę, że przy najbliższej okazji zresztą coś takiego zrobimy, jeżeli coś znowu wleci.
Bo to już nie pierwszy raz przypominamy. Minister Sikorski zapowiada też konsultacje z Jensem Stoltenbergiem. Jak pan sądzi, czego mogą dotyczyć?
A to jest już mocniejszy komunikat wbrew pozorom niż wezwanie ambasadora, bo konsultacje natowskie mogą dotyczyć w gruncie rzeczy tego, czy przy kolejnym tego typu incydencie nie uruchomić artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który jak wiadomo mówi o konsultacjach pomiędzy członkami NATO w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie. Wiemy, że tego typu incydenty zdarzały się Rumunom, również nad terytorium Rumunii też przelatywały rosyjskie rakiety, nawet jakieś odłamki spadały, więc temat jest, powiedziałbym, i jest pytanie, jak NATO powinno reagować, ale rzeczywiście no to jest takie, ja wiem, wprowadzenie stanu lekko podwyższonej gotowości, czy lekkiego stanu zagrożenia, jeżeli się używa artykułu 4.
Zastanawiam się, jak na to może na to odpowiedzieć, bo wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że NATO w pewnym sensie nas chwali za tę wstrzemięźliwą reakcję, za to, że tej rakiety nie zestrzeliliśmy.
No tak, no bo główną troską większości członków sojuszy jest w tej chwili coś, co jest nazywane unikaniem eskalacji. czy nie daniem Rosjanom pretekstu do tego, żeby wrzeszczeli na cały świat, że toczą wojnę z NATO. Oni tak, tak mówią, no ale, ale nie należy im tego wydawania takich komunikatów ułatwiać. Wobec tego generalna postawa sojuszu jest taka, że unikamy eskalacji, unikamy zaostrzenia, jeżeli nie jest to konieczne, ale z drugiej strony no, powtarzanie się tego typu incydentów, bo pamiętajmy, że tu są jeszcze incydenty, kiedy są podrywane pary dyżurne w krajach bałtyckich, te, które są tam w ramach misji air policing i tak dalej. Więc Rosjanie testują odporność na to i sojusz ma tego świadomość. Myślę, że to, co po tych konsultacjach się pojawi, to pojawi się właśnie informacja, że granica jest monitorowana nie tylko na poziomie krajowym, ale na poziomie natowskim.
A panie ambasadorze, pan się spodziewa, że po tym zamachu w podmoskiewskiej sali koncertowej Putin będzie wykorzystywał no, taką atmosferę pozamachową właśnie w Rosji do tego, żeby...
Już wykorzystuje.
No właśnie. W jaki sposób to się będzie objawiało pańskim zdaniem?
A to może się objawiać na wiele sposobów. Po pierwsze, Putin oskarża oczywiście Ukrainę i pośrednio Zachód o to, że w rzeczywistości to jest wina, to oni, czyli my, doprowadzili do tego zamachu. Ta opowieść o tym, że schwytano tych zamachowców tuż przy granicy z Ukrainą, to tak swoją drogą to jest jakaś bzdura, dlatego że do tej miejscowości Ciepły to niby nie zdążyli dojechać z Moskwy po tym zamachu, bo to jednak jest kawałek drogi, a nie rewelacyjnej, więc jest bardzo wątpliwe, żeby zdołali tam dojechać w tak krótkim czasie. No ale rzekomo schwytano zamachowców, no torturami można wymusić na każdym, no, oczywiście każde zeznania, a zdaje się, że ich potraktowano dość brutalnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, prawdopodobnie Putin będzie zmierzał do tego, żeby ten zamach był podstawą do, jeżeli nie powszechnej mobilizacji, to dużo bardziej intensywnego poboru do wojska. No bo jak skoro Szojgu zapowiedział stworzenie kolejnych kilku dywizji, dwóch nowych armii, no to znaczy, że muszą dokonać mniej więcej poboru 300 tysięcy ludzi. To już może spotkać się z oporem. Wobec tego no, obrona naszych domów, naszych dzieci, które zabijają terroryści, no to jest bardzo dobry, pretekst, żeby społeczeństwo to zaakceptowało. I trzeci element to jest to taka dziwna zbieżność. Użycie przez Pieskowa, rzecznika Kremla, sformułowania wojna po raz pierwszy i jednoczesny ten zamach. Strona ukraińska podejrzewa, że zamach był podobnie jak zamachy w 1999 roku, albo sprowokowany, albo zorganizowany przez bezpiekę rosyjską. Nie wiemy tego, natomiast wiemy z dużą dozą pewności, że nie była to wina Ukraińców ani Amerykanów.
To potwierdzają też chociażby amerykańskie służby wywiadowcze, że to ISIS-K stało za tym, co się wydarzyło w podmoskiewskiej sali.
No tak, ten wilajet środkowoazjatycki ISIS, ale on jest tak zinfiltrowany przez rosyjskie FSB, że spokojnie może to być. Zresztą to stary model, który jeszcze carska ochrona stosowała, prawda, żeby organizować zamachy, które uzasadniają taką, a nie inną politykę.
Panie ambasadorze, jeszcze chciałem pana zapytać na koniec o wyniki badań, które dzisiaj do nas dotarły. 27% badanych wskazało, że Polska powinna zezwolić swoim obywatelom, Polakom, na walkę na Ukrainie, a blisko 10% uważa nawet, że nasz kraj powinien wysłać za granicę swoje wojska. O tyle jest to wstrząsający wynik w pewnym sensie, bo gdy robiliśmy podobne badanie dokładnie rok temu, to odpowiednio wyniki badań mówiły o 3% badanych, które chciało zezwolić swoim obywatelom czy Polakom na walkę w obronie Ukrainy, a nikt nie chciał wysyłać wojsk do walki na Ukrainie. Jakby pan skomentował te wyniki badań? Znaczy coraz bardziej traktujemy...
Dość oczywiste. No, mamy świadomość, mamy komunikaty polityków, mamy rozważania przeróżnych ekspertów, mamy świadomość tego, że zagrożenie realną wojną przybliża się coraz bardziej. Wobec tego myślę, że świadoma część naszych obywateli zdaje sobie sprawę z tego, że ta słabnąca Ukraina jest jedyną tarczą, która nas broni przed konfliktem o trudno wyobrażalnych rozmiarach. I wobec tego no, tą tarczę trzeba wzmacniać i uszczelniać.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, dyplomata, był ambasador, był gościem radia RMF24. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.